Magazyn turystyczny na szlaku.
Magazyn na szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiejszego gościa zapewne Państwo już będą kojarzyć, ponieważ w magazynie już się pojawił. Magdalena Brzezińska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy o Pakistanie, rozmawialiśmy o Indiach. No i skoro pojawiła się nowa podróż do Indii, no to znów o Indiach porozmawiamy, bo to są wspomnienia jeszcze świeże. Kiedy byłaś w Indiach?
To był przełom października i listopada. Wróciłam w połowie listopada, więc naprawdę na świeżo.
Dlaczego taki termin?
O, termin był celowany, ponieważ moim marzeniem było pojechanie na specjalne wydarzenie, jakim był festiwal w Puszkarze. Jest to największy festiwal i jednocześnie święto religijne, jednocześnie targ wielbłądów i koni. I to było moje marzenie już od dawna. Stąd ten termin był celowo wybrany.
Co to za część Indii, do której z nich musiałaś się udać, żeby zobaczyć to, o czym sobie wymarzyłaś, pomyślałaś?
Więc miejscowość Puszkar, ona jest położona w stanie Rajasthan. Jest to północno-zachodnia część Indii. Przy okazji jeszcze tej wizyty w Puszkarze. Jeszcze odwiedziłam Jodhpur, który zawsze się mi marzył, i Udaipur. Po czym wróciłam, skąd zresztą zaczęłam podróż, w zupełnie innym stanie. On jest nieco mniej uczęszczany przez turystów. Jest to stan Gujarat. W tej chwili mocno kojarzony z tym, że z tego stanu wywodzi się obecny premier Indii.
Dobrze, to już wiemy, jaki był cel, wiemy, które miejsca udało się odwiedzić, ale o tym jeszcze będziemy szerzej opowiadać. Rozpocznijmy od spraw praktycznych, transportowych, jak zaplanowany był przelot, gdzie międzylądowanie i tak dalej.
No to była długa historia, ponieważ tak naprawdę gdzieś tam w lipcu szukałam w internecie krótkich lotów i to takich europejskich, tak żeby wylecieć po prostu na weekend. No i zupełnie przypadkiem, no cóż, oczywiście zobaczyłam promocję tureckich linii lotniczych do Indii. A w związku z tym, że ta promocja była naprawdę długa i bardzo korzystna, ponieważ było bardzo dużo terminów do wyboru, no to ja się ani sekundy nie zastanawiałam, zwłaszcza, że i tu należy podkreślić, bo czasami ludzie myślą, że taka podróż w tak daleki kraj to jest duży koszt, zwłaszcza ten przelotu. No ja powiem, że ten bilet w obie strony kupiłam za jedyne 1300 zł. Widząc, że termin listopadowy jest osiągalny, no, zarezerwowałam akurat ten termin. Wiedziałam, że nie dostanę długiego urlopu. Tu niejednokrotnie byłam pytana o to, jak długo tym razem byłam w Indiach, więc odliczając przelot, to było zaledwie 14 dni. Ale jeżeli ktoś dobrze przemyśli to, gdzie dokładnie, co chce zobaczyć i odpowiednio opracuje sobie ten plan, to jest w stanie przez te 2 tygodnie przy takiej logistyce naprawdę sporo przeżyć i sporo zobaczyć. Ja spotkałam w Indiach parę Polaków, która odwiedziła ten kraj i była już jakieś 3 miesiące. Jak się powymienialiśmy wrażeniami, to okazało się, że ja po prawie 2 tygodniach, niespełna tak, 2 tygodniach, widziałam więcej niż oni przez 3 miesiące, więc kwestia logistyki. Chociaż tu też taka zabawna rzecz, bo myślę, że trochę przesadziłam z tym planowaniem, bo akurat na subkontynencie nie da się wszystkiego zaplanować, zwłaszcza w Indiach. Ja dość podeszłam bardzo pragmatycznie do tego i praktycznie, robiąc sobie tabelę excelowską i wpisując dokładnie, kiedy chcę być, gdzie chcę być, jakie są terminy wjazdu, wyjazdu, kilometry przemierzone z Google i tak dalej.
Próbowałam to. Tak, i jeszcze niemiecko.
Tak, dokładnie. I chciałam to jeszcze zweryfikować z moimi kolegami Hindusami. Namówić Hindusa do otwarcia tabelki excelowskiej, wierzcie mi, jest rzeczą po prostu niemożliwą. Udało się to na tydzień przed wyjazdem i okazało się wtedy dopiero, że ten mój plan nie do końca jest taki, jaki sobie wymyśliłam. Także trochę spontaniczności każdemu się przyda. Ale niemniej jednak dzięki temu, że dość się przygotowałam, to tych wrażeń jest dużo w tej chwili.
Wylot był skąd? Jaka była trasa przelotów?
Więc ja jechałam do Mumbai. Ja operuję tą nazwą, chociaż w Polsce raczej przyjęła się stara nazwa Bombaj. i stamtąd, no przesiadka była oczywiście w Turcji, w Stambule. Z kolei w samym Mumbai przesiadłam się już
na... A start w Polsce, Warszawa?
Tak, tak, z Warszawy.
I już bez Frankfurtu,
nie,
prosto do Turcji.
To było świetne połączenie z jedną tylko przesiadką i naprawdę myślę, że łącznie to było około 10-11 godzin. Więc nawet ten czas pomiędzy jednym i drugim lotem był świetny. Mało tego, to w związku z tym, że chciałam przemieścić się do stanu Gujarat, no myślałam, jaką tu opcję najlepszą wybrać i okazało się, że z dużym wyprzedzeniem planując, jednak najlepiej lecieć samolotem krajowym. Koszt takiego przelotu w obie strony w przeliczeniu na złotówki to jest około 150 zł w obie strony, więc naprawdę...
Już nad Indiami tak, po prostu tam sobie polatałeś.
Tak jest. No, powiem szczerze, że duży stres przeżyłam, bo ja już kiedyś miałam okazję zobaczyć lotnisko w Mumbai, co prawda jeszcze przed rozbudową tego głównego terminalu i wiedziałam, że to jest jedno z większych lotnisk na świecie. Natomiast terminal krajowy znajduje się parę kilometrów no opodal, tak? Nie dokładnie w tym samym miejscu, więc było dużym wyzwaniem przemieszczenie się w odpowiednim czasie, a wszystkie loty miałam spóźnione, na to lotnisko krajowe. No ale dałam radę, także szczęśliwie.
Tam jest jakiś wewnętrzny transport.
Tak, jest specjalny, taki tranzytowy, ale trzeba naprawdę co parę minut pytać ludzi, bo nie jest to takie proste, żeby trafić, więc jeżeli ktoś planuje sobie, no przesiadkę gdzieś w godzinę, dwie, to raczej jest nierealne. To trzeba wziąć też pod uwagę. Także ja leciałam bezpośrednio do stolicy stanu Gujarat. Hindusi wymawiają w zasadzie tak ludzie z Gujaratu to jako Ahmedabad. My Polacy czytamy to jako Ahmedabad. No ale będziemy się raczej trzymać tej nazwy Ahmedabad.
Wspomniałaś już o tym, ale czy rzeczywiście szeroko zakrojone były przygotowania do wyjazdu na tyle, tak jak przy rozmowie o Pakistanie, czyli że przy pomocy poczty elektronicznej przygotowałaś sobie pobyt na tyle, że poznałaś ludzi i już tam oni coś tobie mieli zorganizować, nie wiem, noclegi, jakieś odwiedziny pewnych miejsc i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że w Pakistanie na to się zdecydowałaś, ba, kiedy ogląda się twoje zdjęcia, to jeszcze wielu tych znajomych cały czas z tobą utrzymuje kontakt, bo komentuje te zdjęcia.
Tak jest i powiem szczerze, tu było podobnie, a co prawda to był plan A. B okazał się trochę inny, ale przez to chyba bardziej jeszcze atrakcyjny, ponieważ część tej podróży odbyłam w towarzystwie grupy Hindusów, część z jednym Hindusem, kolejne miasto było też częściowo zwiedzone z kolegą właśnie z Facebooka i część zupełnie samotnie. No, niedokładnie wyglądało to tak jak w Pakistanie, ale z klucza rzeczywiście ja pierwotnie chciałam to sobie tak zorganizować. To wcale nie jest takie złe, a nawet powiedziałabym bardzo dobre, bo mieszkając i poruszając się z osobami, które żyją tam na co dzień, ten kraj się poznaje lepiej. Ja znowu miałam okazję mieszkać w autentycznych domach indyjskich. Widziałam dokładnie, co jedzą na śniadanie, jak ten dzień wygląda, wieczorem jak oglądają telewizję, jak wygląda obiad, no po prostu codzienne życie. To jest tak samo, gdybyśmy gościli tutaj cudzoziemca, ja bym dokładnie wiedziała w swoim regionie, gdzie go zaprowadzić, co jest atrakcyjne, w jakich godzinach, czym najlepiej dojechać i na tej zasadzie to się właśnie odbywało tam w Indiach. A ta część taka już zupełnie solo też zupełnie bezproblemowo przebiegała.
To chyba jest najwartościowsze, co można przeżyć będąc gdzieś, żyjąc z rodziną, która żyje tak, jak żyje zazwyczaj, bo nikt nas nie potraktuje tak jak w hotelu angielskim śniadaniem, które możemy zjeść kontynentalnym, które możemy zjeść w każdym miejscu na świecie. No i właśnie, jak wygląda to życie, co to była za rodzina, czy to była klasa wyższa, czy średnia, na kogo trafiłaś, z kim się umówiłaś? Bo to też zależy,
tak.
Tam taka stałość dosyć.
Więc w zasadzie wszyscy, dwóch znajomych pochodziło właśnie z Ahmedabadu, byli to fotografowie. Jeden z nich zaproponował mi wspólny wyjazd do Puszkaru, a tam właśnie najbardziej obawiałam się. Chciałam no jednak mieć to towarzystwo, wiedząc, że przyjeżdża tam pół świata, mieszanka ludzi, kulturowa, duże wydarzenie i najmniej bym się chyba komfortowo czuła, jadąc tam sama. Więc najbardziej mi zależało na tej części. No i wymyślił wspólny wyjazd na festiwal ze swoimi znajomymi, więc ja tak naprawdę de facto jechałam w towarzystwie 8 Hindusów płci różnej. Byli to młodzi ludzie, gdzieś tak granica 25-30 parę lat, wykształceni, bogaci, taka powiedziałabym bananowa młodzież indyjska. Jechaliśmy 2 samochodami i wspólnie dzieliliśmy koszty całego pobytu, a były to 4 dni. No i w tej grupie to był Pushkar. Jodhpur z kolei, tu tylko posiłkowałam się pomocą pewnego studenta, przesympatycznego studenta elektroniki, który pomagał mi, no w zasadzie no, on mieszkał tam, w związku z czym pokazywał mi najfajniejsze zabytki tego miasta i inne atrakcje. Z kolei następne 3-4 dni to był już wyjazd z Ahmedabadu na południe Gujaratu, też z fotografem. Mieszkałam tam z rodziną jego w miejscowości Palitana. Było to odwiedzenie, myślę, że ta część najbardziej chyba zapadła mi w pamięci. Gdyby ktoś zapytał mnie o jedną rzecz, taką najfajniejszą w trakcie tego wyjazdu, to byłoby właśnie Palitana. No cóż takiego jest? To jest miejscowość związana z religią, którą jest dżinizm. Jest to święte miejsce dla dżinistów. Na 2 wzgórzach znajdują się świątynie, szczególnie jedno wzgórze, które posiada, no z tego co się orientowałam, przewodniki różnie podają, od 800 do 1000 świątyń na tym jednym wzgórzu. Pokonuje się 3,5 tysiąca schodów, ponieważ idzie się tam po schodach na tą górę, która ma wysokość około 2200 chyba nad poziomem morza, a wcale to nie jest proste. Zaczyna się tą pielgrzymka, bo to jest pielgrzymka, o jeszcze przed świtem. Więc 4 rano idziemy na górę po to, żeby wschód słońca obejrzeć już ze szczytu, no i podziwiać te świątynie. No, po prostu przeżycie niesamowite. Wszyscy byli tak skupieni na duchowości, na, nie wiem jak to określić, tak, na samej tej pielgrzymce, że ja stawałam się przezroczysta. Normalnie biały człowiek jednak wzbudza sensacje, zwłaszcza w stanie Gujarat, gdzie jest tych turystów mniej. Tutaj zupełnie nikt nie zwracał na mnie uwagi. Plus jeszcze ten mozoł wejścia na tą górę i ten widok i ten kompleks świątyni. Mówi się tyle na przykład o Tajlandii, o Angkor. Nikt nie mówi o tej Palitanie. Natomiast uważam, że to jest po prostu jeden z cudów świata. Także tego w życiu nie zapomnę. No i u podnóża Palitany jedną noc bardzo sympatyczną właśnie rodziną spędziłam tam, a to były 2 noce. Również w domach hinduskich to były 2 noce w Ahmedabadzie. Także przynajmniej u 3 rodzin, z 3 rodzinami. No plus guest house i wtedy no wspólne podróżowanie z pozostałymi kolegami, tak to mniej więcej wyglądało. No jeszcze muszę dodać, że w Gujaracie odwiedziłam też strasznie fajne miejsce. Był to Narodowy Park Gir. Jest to unikatowe miejsce na skalę światową, ponieważ jedyny tam się znajduje rezerwat lwa azjatyckiego. Jest to jedyne miejsce, gdzie lew azjatycki żyje jeszcze w naturze. Jest tam około chyba, nie wiem, 360 osobników tego gatunku. Więc ja jako zodiakalny lew, no musiałam po prostu tam pojechać. I udało mi się rzeczywiście zobaczyć 3 razy lwy. A co wcale nie jest takie pewne, wjeżdżając tam.
No dla lwa lwy były łaskawe. Wspomnijmy, że Magda prowadzi także bloga, nazywa się Rise Fiber, pisane tak jak słyszymy, tak, żeby nie było kłopotów z pisownią. Polecamy, tam masa pięknych zdjęć, no i pewnie tekstów. Kotłuje się jeszcze w tobie ta podróż?
Oj tak, troszkę już artykułów tam się pojawiło, ale jeszcze mam dużo do opowiedzenia, także jeszcze na pewno będzie sporo do napisania.
Świat może ciebie znać właśnie z tego bloga. Jak go redagujesz? Czy robisz taką soczewkę na dane wydarzenie i je opisujesz? Czy pierw opisujesz tę swoją podróż jakoś ogólnie? Czy patrzysz może najpierw na historię, później na specyfikę danego miejsca. Jak te teksty powstają, na czym się w poszczególnych tekstach skupiasz?
Więc nie jest to taki charakterystyczny dla podróżników blog. Nie jest to dziennik podróży. To są artykuły, które często związane są z pewnymi wydarzeniami, datami, które się akurat odbywają. Jeżeli jest jakieś święto, to opisuję to w kontekście swoich przeżyć bądź wiedzy. Często to są tylko tak naprawdę relacje fotograficzne i nie chciałabym z kolei, żeby ktoś, kto odwiedza tego bloga, jedynie oglądał obrazki. Staram się też coś napisać. Ostatnio, na przykład ostatni artykuł dotyczył architektury islamskiej właśnie w Ahmedabadzie. I powiem szczerze, że tak naprawdę żaden przewodnik, który ja osobiście oglądałam, ani źródła internetowe, nic nie mówi na temat tych zabytków w języku polskim. W języku angielskim tak, jak najbardziej. Więc dla Polaków, a oczywiście piszę po polsku, starałam się przy danych zdjęciach też zamieszczać opisy dokładnie, o co chodzi, co to są za budynki, z jaką kulturą, z jakim okresem historycznym związane. Więc część tych artykułów jest takich, część mówi tylko o moich wrażeniach, o mojej podróży. Część to są jakieś reminiscencje straszne w czasie, ponieważ tak naprawdę ja tego bloga piszę od roku, a zaczęłam podróżować no, nieco wcześniej, bo pierwsza wizyta w Indiach to był 2007 rok, następna 2010, jeszcze była Sri Lanka, więc to są jeszcze też wspomnienia różne. Ale raczej tak tematycznie podchodzę do rzeczy. Jeżeli mówimy na przykład, nie wiem, o danej kuchni, no to ją opisuję, posiłkując się swoimi zdjęciami. Tak to mniej więcej wygląda.
Polecam, by zajrzeć do internetu i zapoznać się z tymi wpisami. Ja pierwsze informacje o tym, że wybierasz się do Indii, ponownie znalazłem oczywiście na Facebooku. Wpisałaś mniej więcej coś takiego, dokładnie teraz tego nie przytoczę, ale był tego taki sens. Nie ma odwrotu, mam już bilet, wyjeżdżam tego i tego dnia. Czy to jest dobry czas na Indie? Czy trafiłaś na odpowiednią pogodę, bo tam jest sprawa monsunów i tak dalej. Widzę, że jeszcze masz błysk w oku. Widzę, że jeszcze opalenizna nie zniknęła, więc chyba najgorzej z tą pogodą nie było.
Pogoda była wręcz wymarzona i idealna. Oczywiście, no Indie to jest ogromny kraj, więc trudno też porównywać Indie centralne, południowe z północnymi. Jeżeli ktoś wybiera się do Stanów Północnych, górskich, takich jak Ladakh, Kaszmir, no to oczywiście no nie pojedzie w listopadzie czy w grudniu, kiedy tam jest śnieg i jest surowa zima, tylko wybieramy się wtedy w latem naszym polskim, lipiec, sierpień, czerwiec. Natomiast pozostała część kraju, no to jednak najlepiej wybrać się między listopadem a kwietniem. Potem to już są temperatury bardzo wysokie i opady deszczu, więc powiem szczerze, że ja jeszcze troszkę miałam szczęścia przy tym wszystkim, bo teoretycznie monsun już nie miał prawa bytu w listopadzie, a dokładnie dzień po moim wylocie z Ahmedabadu lunął taki deszcz, że ulice Ahmedabadu zamieniły się w rzeki, więc czasami jest to wszystko nieprzewidywalne. Ale książkowo rzeczywiście listopad do kwietnia idealny czas.
Ty już nie przeżywasz tego szoku, pojawiając się w Indiach, ale osoby, które nawet dużo czytały, oglądały filmy, jak się pojawią, to na pewno taki szok przeżywają. Ulica i liczba ludzi na tej ulicy może przerażać. Hałas, wszechobecne zapachy, problemy z higieną. No właśnie, czy to jest dla każdego wyjazd?
Nie. Ja stale mówię, nie ma chyba, nie ma osoby, która jest obojętna wobec Indii. I są dwie grupy. Takich ludzi jest sporo jak ja, którzy uwielbiają ten hałas, to co się dzieje, ten tłok, to trąbienie,
część
te
ludzi
zapachy.
Żyje po prostu na ulicy. No.
Tak jest.
I wszystko tam robi.
Akceptuję to, rozumiejąc więcej jakby rzeczy, ale są też takie osoby, które po powrocie z Indii twierdzą, nigdy w życiu brud, smród, ubóstwo kompletnie. No ale no, moja odpowiedź jest taka, jeżeli ktoś rzeczywiście jest takim estetą i chce tak poukładanego życia i porządku, to na Boga, no nie jedzie się do Azji, tylko proponuję Szwajcarię. Zresztą to też śmieszna sprawa, bo zupełnie przypadkowo poznałam trójkę Szwajcarów i rozmawiałam z nimi przez godzinę, oczekując...
To dopiero kontrast.
Tak, oczekując na autobus. I okazało się, że oni są pierwszy raz, więc jak ja usłyszałam, że oni są ze Szwajcarii, sobie przypomniałam własne słowa, często wypowiadane, że słuchaj, jak chcesz porządek, to jedź do Szwajcarii, więc zresztą im to powiedziałam, to strasznie się śmiali i rzeczywiście twierdzili, że już większego kontrastu to być nie może pomiędzy Szwajcarią a Indiami. No dla nich to był duży szok, ale mimo wszystko ten kraj im się podobał, więc no to jest kwestia upodobań. Ja jestem, tak jak moja znajoma powiedziała, jestem z indiociała. To jest fajne określenie i to już jest choroba chyba nieuleczalna, także...
Bo to też zależy oczywiście, no biedota na ulicach to jest jedna sprawa, ty miałaś kontakty z ludźmi wykształconymi, z ludźmi, którzy mają pieniądze. Ale czy nawet jeśli mają pewnie ten sam sprzęt, jeśli chodzi o elektronikę, telefony,
lepszy.
Albo lepszy, bo to Indie to jest też potężna różnica, jeśli chodzi o poziom życia i jednych i innych, ale właśnie, czy będąc z nimi również, też takimi obywatelami świata, jednak czujesz jakieś kulturowe różnice, nie wiem, w postrzeganiu pewnych spraw?
No ale oczywiście, no może nie było one tak znaczące, jak to było w Pakistanie, bo jednak Indie są otwarte na cudzoziemców, jest dużo turystów. Tych takich dysproporcji jest mniej, ale na pewno to są takie szczegóły, które na pewno różnią. O, nie zdarzały mi się fopa, jakoś zawsze obronną ręką z tego wychodziłam, no ale różnice są. No oczywiście nie należy myśleć stereotypami, ja stale to podkreślam, szczególnie podkreślałam to w kontekście wizyty w Pakistanie. Tam wszyscy przed tym wyjazdem ostrzegali mnie, że to przecież terrorystyczny kraj, że niebezpieczny. Gdzie ja jadę?
Sama.
Tak, sama. I to samo było z Indiami z kolei. No bo cóż, media jednak stale mówią o Indiach jako o niebezpiecznym kraju dla kobiet podróżujących samotnie. W kółko mówi się o gwałtach. No ale na Boga, no... Nie każdy Polak to pijak i złodziej, no więc tak należy do tego podejść. Pewnie i takie rzeczy się zdarzają, ale to też trzeba wiedzieć, o jakiej porze należy się gdzie wybierać, w jakich miejscach pojawiać, jak być ubranym. No trzeba się dostosować do tej kultury. No jeżeli dziewczyna chodzi w shortach z gołymi ramionami i emanuje seksem i chodzi, nie wiem, o godzinie gdzieś tam wieczorowej porze w jakichś dziwnych miejscach odosobnionych samotnie, no to po prostu sama prosi się o kłopoty, no więc to trzeba wziąć pod uwagę.
Podróżowałaś po różnych miejscach, tych takich też mniej turystycznych, a skoro, jak to mówisz o sobie, jesteś z indiociała, no to pewnie z ciekawością zaglądałaś do garnków, do kuchni,
pewnie,
które stoją wszędzie. Coś ciekawego odkryłaś, jeśli chodzi o smaki, bo ostatnio rozmawialiśmy, no to wiadomo, wszystkie odmiany masali i tak dalej, w tym wszystkim gdzieś tam może być kurczak, ale niekoniecznie, przede wszystkim warzywa, no i przyprawy. Coś ciekawego tym razem udało się znaleźć?
Tak, no Gujarat jest, w zasadzie można powiedzieć, że w 99% to są wegetarianie, a nawet weganie. Więc przez 2 tygodnie to było wyłącznie jedzenie posiłków wegańskich. Raz przez 14 dni zostałam uraczona jajkiem, ale było ono tak pikantne, że po prostu po jednym gęsie podziękowałam, ale specjalnie zamówiono to w Ahmedabadzie. Dla mnie jest taka ogromna ulica, gdzie cały Ahmedabad wieczorami przychodzi jeść. To jest restauracja przy restauracji. W zasadzie to się odbywa na ulicy, to są jakieś bary małe. I tam całe rodziny przychodzą. Strasznie pikantne jedzenie, to jest raz. No i tak jak mówię, wegańskie. No gdzieś tam oczywiście w którymś z domów chciałam coś polskiego przemycić, no ale jak zaczęłam analizować, co jest potrzebne, jakie składniki, to okazało się, że bez jajka ja nie jestem w stanie się obyć, no więc niestety, ale nic im nie upiekłam, nie ugotowałam. Natomiast razem z Hinduskami przyrządzałyśmy tamtejsze potrawy. Nawet niedawno spróbowałam to samo powtórzyć w domu. W ostatnią niedzielę robiłam, oni nazywają to chlebem, my to raczej byśmy określili plackami.
W stanie się kojarzy trochę z naszymi podpłomykami.
Tak takie, jest. Takie... Polacy raczej znają roti.
W restauracjach indyjskich roti.
Czy nany, natomiast ta wersja z Gujaratu nazywa się tepla i ona jest bardzo pikantna. I tam jest mnóstwo różnych składników. Jest to placek takiej wielkości jak roti, żółty z tytułu dodania kurkumy. Dodaje się również tam kumin rzymski, chili, a więc tu już mamy ten składnik pikantny, sól, różne inne przyprawy, do tego świeżą kozieradkę, ale że ona jest tak naprawdę u nas w Polsce niedostępna i często w Indiach jest zastępowana kolendrą. Ja zupełnie bezproblemowo tą kolendrę kupiłam. Najpierw myślałam, mój Boże, no nie jest to takie proste z tą kolendrą, zastąpię pietruszką. Okazało się, że w polskich sklepach pietruszki nie mogłam w niedzielę dostać, a kolendrę dostałam.
I więc to jeszcze żywo.
Tak jest. I do tego jeszcze się dodaje jogurt. I wyrabia ciasto, nieco oleju i na suchej patelni smaży się tak te placki. One służą jako samodzielne dania albo dodatek do innych dań. Ja tutaj się nie przyznam, z czym je jadłam, bo moi koledzy Hindusi wykleliby mnie, więc się możecie Państwo domyśleć, o co chodzi. Natomiast można oczywiście i z potrawami mięsnymi, i wegetariańskimi jeść, także polecam.
Kuchnia wegańska, wegetariańska, ale tutaj musimy powiedzieć, że jeśli ktoś na przykład mnie by tak gotował, to bym nie narzekał naprawdę na brak mięsa, bo to jest kolorowe, pełne aromatów i wcale nie tak monotonne, jak mogłoby się wydawać w Polsce zimą.
A no mogę się do czegoś przyznać?
Zimą
a mogę
robić?
Się do czegoś przyznać?
Proszę bardzo.
Przez 2 tygodnie absolutnie nie brakowało mi. Oczywiście, gdybym ja miała teraz weganina ugościć, nie jedząc sama takich potraw, miałabym problem. Tam to była mnogość różnych potraw i nie odczuwałam tego takiego braku. Natomiast po przyjeździe do Polski poprosiłam moją córkę o pójście do sklepu i kupienie szyneczki. Także jednak chyba jestem mięsożercą.
Powiedzmy może trochę o tych ciekawych miejscach, które nie są na każdym turystycznym szlaku czy w każdym przewodniku. Mówiłaś o tym wspaniałym czasie, który spędziłaś wśród dżinistów. To jest trzecie wyznanie w Indiach po muzułmanach i hinduistach?
Tak, chyba tak można to określić.
Można tak określić. Czy jeszcze widziałaś na przykład jakieś piękne miejsca, jeśli chodzi o sprawy przyrodnicze? Bo skoro ty uwielbiasz fotografować, to na pewno nie tylko architektura, pewnie też jakieś miejsca piękne,
powiem
stworzone
szczerze,
przez naturę.
Powiem szczerze, że w trakcie tego wyjazdu to takie główne spotkanie z naturą to jednak był Park Narodowy Gir. Natomiast tym razem ja dostałam po prostu istnego szaleństwa na punkcie fotografowania ludzi i chyba te zdjęcia, ich mam najwięcej. Szczególnie w Puszkarze, gdzie feria barw osób, które przybywały do Puszkaru w związku ze świętem religijnym, no była ogromna, to idąc po prostu ulicą, trzeba było mieć cały czas ten obiektyw w gotowości. Mam tak piękne zdjęcia, tak ciekawych ludzi, że chyba to jednak przeważało tym razem nad przyrodą. No oczywiście gdzieś jakieś zdjęcia też i przemierzając Rajasthan czy Gujarat zdarzały się. Ja miałam w planach jeszcze wyjazd drugi taki też związany z podziwianiem przyrody. Był to rejon Kach. Jest to już zupełnie pogranicze z Pakistanem. Jest to wielkie, słone jezioro. Przy okazji chciałam bardzo odwiedzić takie wioski plemienne, niezwykle kolorowych ludzi, ale ze względów na logistykę i wcześniejszy monsun, no niestety mi się to nie udało. Mam nadzieję, że jeszcze w życiu tam wrócę. Ale Kach polecam, naprawdę.
Wspominałaś o tym, że część drogi, część przestrzeni w Indiach pokonałaś samolotem, że to jest wygodne rozwiązanie. Też słyszałem o takich propozycjach, że niedrogie i szybkie, jeśli musimy się gdzieś przemieścić. Wspominałaś o samochodach, a co z kolejami słynnymi indyjskimi? Też miałaś tę przyjemność?
Nie udało mi się. Tym razem nie, ale za to autobusy w całej gamie. I tutaj mam dużo doświadczeń. Odsyłam do mojego bloga, jest dokładnie opisane to, w jaki sposób podróżowałam. I powiem szczerze, to był chyba jedne z, to był, no, szczególnie jedna jazda, to była pomiędzy Puszkarem a Jodhpurem, to była naprawdę niesłychana przygoda. I w życiu nie jechałam takim autobusem. Tam w tym autobusie to tylko brakowało chyba kur i kóz. Zboże sypało się na mnie regularnie. No, to jest długa opowieść, co się działo w tym autobusie. Jechaliśmy, nawet trudno powiedzieć, że drogami, a polami indyjskimi. Więc to też polecam, żeby sobie za takie 200 jedyne rupii kupić taki bilet i 7 godzin przeżyć w takim autobusie. To gwarantowane wrażenia i się do końca życia tego nie zapomni.
W Pakistanie poznałaś kogoś w autobusie, tym razem też tak się stało?
Aż oczywiście. Mało tego, no to jeszcze były przyjaźnie zupełnie w języku migowym zadzierżgnięte pomiędzy kobietami indyjskimi, które pokazywały mi swoją biżuterię i ubolewały nade mną, jakoż ja jestem bidulka i uboga, że
nie tylko, obwieszona złotem.
Tak, malutkie kolczyki i żadnych innych ozdób. Potrafiły starsze panie zdejmować z włosów swoje ozdoby. Jest coś takiego, hinduski noszą na głowie, w okolicy przedziałka, tikę. Więc jedna z pań potrafiła nawet rozpleść tą tikę i przymierzać mi ją na głowie, więc powiem szczerze, że była to atrakcja dla całego autobusu. Usiadłyśmy na podłodze i ja nie mówiąc w jej języku, ona nie mówiąc po angielsku i tylko w swoim języku rodzimym z Rajasthanu, świetnie się dogadywałyśmy, więc tych przyjaźni było rzeczywiście tam sporo. Usłyszałam też całą historię człowieka, z którym siedziałam przez parę godzin. Zresztą sama go poprosiłam, żeby usiadł obok mnie, bo różni pasterze rajasthańscy siadali, a tu widać było, że ten chłopak jest z jakiegoś innego regionu i on był spod Mumbaju i jechał przez dwa dni do swojej narzeczonej. Było to aranżowane małżeństwo, więc przy okazji usłyszałam całą jego historię tego aranżowanego małżeństwa, zaręczyn, zwyczajów indyjskich, rodzin. Komentowaliśmy to, co się za oknem dzieje, także no tak najlepiej się poznaje jednak kraj.
Z przyjemnością oglądałem oczywiście to, co już tam udało ci się zamieścić na Facebooku podczas pobytu. Wielu twoich znajomych z Polski oczywiście deklarowało, że bardzo ci zazdrości, że chętnie by się tam z tobą znalazło. Jeśli teraz ktoś nas słucha i też słyszy, z jakim entuzjazmem opowiadasz o tym kraju, to jednak ty jako osoba, która poznała już Indię, mogłabyś powiedzieć takim ludziom, którzy przypuszczają na przykład w przyszłym roku się wybrać tam albo pod koniec tego roku, jak się przygotować do wyjazdu do Indii, jakie zbudować w sobie pojęcie o tym kraju, żeby nie czuć się zaskoczonym i wręcz osaczonym, przerażonym poziomem higieny.
Przede wszystkim nie bać się i nie bać się własnych lęków. Ja też się bałam, mimo że to nie była już moja pierwsza podróż w pojedynkę, to też jednak te lęki są, że sobie nie poradzę, że nie wiem, jak będzie
że
wyglądało.
Że park nie służy do spacerów, tylko do koczowania, robienia ognisk i gotowania pod gołym niebem i tak dalej, i tak dalej.
Więc tu też takich obaw miałam wiele i to jest też jakieś przełamywanie takich swoich słabości, ale przede wszystkim odważyć się, przestać marzyć, tylko trzeba zacząć po prostu podróżować. Przygotowania, no poczytać sobie o tym kraju, tak jak wspominałem wcześniej. No warto też trochę o tej kulturze poczytać, żeby móc się dostosować do niej. Nie być turystą, tylko jeżdżącym z aparatem w shortach i zwiedzającym zabytki, ale też dostosować się po prostu do nich. A oni, jeżeli człowiek ma pozytywne nastawienie do ludzi tam mieszkających, to jest to odwzajemnione. Jeżeli człowiek się tam uśmiechnie do nich, jest życzliwy, nie robi dziwnych min, widząc, nie wiem, brudną szklankę, to naprawdę ta podróż jest bardzo przyjemna.
Dwa tygodnie to niewiele. Ty uważasz, że wyciągnęłaś z nich maksimum. Wierzę ci, bo dobrze zaplanowałaś w Excelu swój wyjazd. Chociaż...
Tak, tam były codziennie pobudki 4-5 rano.
4-5 rano, czyli bardzo aktywny to był pobyt. Musiałaś odpocząć po powrocie?
Powiem szczerze, przydałby się tydzień, ale nie było szans.
Trzeba było wrócić
do pracy.
Czy jeszcze coś, mimo że znasz ten kraj, zaskoczyło cię tym razem? Ze zdrowiem wszystko w porządku? Z żołądkiem wszystko w porządku?
Ja nigdy nie mam tam problemów i tym razem już naprawdę w tak fatalnych miejscach potrafiłam jeść. Nawet przed podróżą parogodzinną zafundowałam sobie na przykład z okrutnie brudnej maszyny sok trzcinowy i mówię, no to teraz Brzezińska będzie problem. Nie było. Tym razem wyjątkowo przed tym wyjazdem zaszczepiłam się przeciwko WZW A i B, dur brzuszny i nie tylko, także to było szereg różnych szczepionek. Wcześniej jeździłam bez szczepień, ale tym razem jednak wiedziałam, że mogę być w różnych dziwnych miejscach i tego ryzyka nie chciałam podjąć. To jest niestety w Polsce szczepionki tego typu są kosztowne, ale chociażby takie szczepienie jak przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, no uodparnia nas już na całe życie, więc myślę, że jednak warto wydać te pieniądze.
W Polsce Jeszcze to widać, ale już nie jest to tak jaskrawe pewnie jak w Indiach. W zależności od części kraju, również u nas zmienia się kuchnia, zmieniają się przecież stroje, tylko nikt w nich nie paraduje. Czy te kontrasty między poszczególnymi tymi miejscami w Indiach są bardziej widoczne?
O, jak najbardziej. To jest w zasadzie, no, patrząc na Indie, to jest kontynent, to jest ogromny kraj, więc te różnice są pomiędzy Stanami bardzo różne.
Jak kraje poszczególne, prawda?
Dokładnie. Językowe. To nie tylko język jest inny, ale i zwyczaje. No, chociażby w tej chwili Hindusi mieli święta, które jest związane z ich religią, mówię tu o hinduizmie, ale to samo święto w Pendżabie zupełnie się inaczej nazywa, inaczej jest obchodzone. Jest to święto Lori, gdzie są oczywiście tańce, ja Bhangrę kocham, więc śledziłam to mocno. Gdzieś tam wokół ogniska i są to inne zwyczaje. W tym samym czasie na przykład Ahmedabad przeżywał szał związany ze świętem latawca i wszyscy po prostu, jak jeden mąż, budowali latawce i je puszczali. Odbywało się to wszystko w tym samym czasie. Gdzieś na południu z kolei to święto się nazywa Pongal i jest też trochę inaczej obchodzone. Więc tak samo, jeżeli chodzi o kuchnię. No ja byłam i na południu, i na północy. W tej chwili to był ten północny zachód i widzę duże różnice.
No to na koniec jeszcze przypomnę, że Magda prowadzi bloga Rise Fiber. Polecamy, by
Zapraszam.
Odszukać go w sieci. I na koniec jeszcze to, o czym marzyłaś, by zobaczyć podczas tego wyjazdu, przede wszystkim ta impreza, to święto w Puszkarze. Co to tak naprawdę było? Spełniło twoje oczekiwania?
Nawet przerosło, powiedziałabym, bo tego się nie da niestety...
Co to jest? Jakiś wielki...
Ja już mówię.
Impreza, pochód, festyn?
To są 2 tygodnie. Jest to święto ruchome. W każdym roku to dokładnie inna data, bo tak jak poza chyba jednym świętem...
A, zawsze w
Puszkarze,
tym, o
którym przed chwilą
o czasie,
mówiłam,
no?
Reszta świąt jest związana z fazami księżyca, więc są to święta ruchome. Jest to 2 tygodnie, ale mniej więcej można założyć, że to jest przełom października i listopada. Odbywa się największy targ wielbłądów na świecie. Przyjeżdżają sprzedawcy, hodowcy wielbłądów z całego kraju.
Wielbłąda za wielbłąda, czy za żonę?
Kupcy też, a jak się da. No, głównie jednak pieniądze wchodzą w grę, ale nie tylko wielbłądy, bo konie. Ja jestem też pasjonatką koni i powiem szczerze, że w jednym miejscu w życiu nie widziałam tylu koni. Tam jest specyficzna rasa, jest to rasa Marwari, jest to krzyżówka konia arabskiego z indyjskim kucem. Są to konie mniejsze, ale bardzo szybkie, zwinne.
Gdzie to wszystko umiejscowiono? Czy to jest jakiś wielki plac? Czy jak to wyglądało?
To jest wiele hektarów wokół samego Puszkaru, więc oni koczują tam pod namiotami. Wieczorami odbywa się festyn. Są to wielkie koła młyńskie. Tam można też zobaczyć, o, to była też bardzo ciekawa sprawa i to też mi się marzyło, zobaczyć ludzi jeżdżących w tak zwanych beczkach po wewnętrznej stronie beczki samochodami i motocyklami. Więc takie atrakcje wieczorem, jakieś oczywiście występy folklorystyczne, pokazy tańców, śpiewu, koła młyńskie, no, totalne miasteczko. W ciągu dnia to są pielgrzymki ludzi, którzy odwiedzają jedyną chyba bodajże w Indiach świątynię Bramy. I te ostatnie 3 dni tych 2 tygodni to jest typowe święto religijne. Puszkar jest położony nad jeziorem. W tym jeziorze hinduiści obmywają się, dostępując, no, odkupienia grzechów i, no, mogąc przejść w stan nirwany potem po śmierci. Więc przyjeżdżają tam, no my to byśmy znowu przeczytali sadhu, ale oni mówią sadhu, tak, czyli ci święci asceci. Tam przyjeżdżają całe rodziny z całego świata, więc ta mieszanka kulturowa jest duża. Więc jeden wielki festyn. Do tego zupełnie też nie przewidziałam pewnej rzeczy. Rano, budząc się w guesthouse, słyszę jakieś śpiewy. Mój guesthouse dosłownie był przy głównej ulicy. Złapałam dosłownie aparat fotograficzny i okazało się, że odbywały się procesje i parady. Trudno nazwać to tylko paradą, bo były to i procesje religijne, przechodzili Sikhowie, hinduiści, potem był jakiś wiec na rzecz praw kobiet w Indiach. No, coś niesamowitego. Także feria barw, kolorów, mnóstwo fotoreporterów z całych Indii. No potem widziałam zupełnie podobne zdjęcia w gazecie indyjskiej. Zresztą to też muszę powiedzieć, się pochwalić, że udało mi się zaistnieć w gazecie indyjskiej i to w całkiem takiej poczytnej.
Jako autorce...
Nie, jako osobie.
Osobie.
Nawet mnie ochrzczono tam fotografem, myślę, że troszkę z nawiązką.
Czyli to było o tobie, czy twoje zdjęcia?
Otóż ja brałam udział w spacerze fotograficznym w Ahmedabadzie. Było to zwiedzanie 6-godzinne
z
grupą. Coś na kształt
takiego photo day, tak?
Tak, tak, photowalk, taki typowy. Z pasjonatami fotografii to były i osoby, które były amatorami i byli profesjonaliści. Wcześniej, będąc w Puszkarze, zadzwoniła pani redaktor z tej gazety i przeprowadziła przez telefon ze mną taki mini wywiad, chcąc wiedzieć, jak wyglądał mój plan podróży, jakie są moje wrażenia z Puszkaru i tak dalej, i tak dalej. Po czym ukazał się artykuł nawiązujący do tego spaceru fotograficznego. Ja byłam tutaj specjalnym gościem tego spaceru z Polski. Przekręcono moje imię i nazwisko, zostałam ochrzczona Martyną. To było imię mojej córki, o której zresztą rozmawiałam z tą panią redaktor. Martyną Brzęską, nieważne. W każdym razie taki mini wywiadzik się ukazał ze zdjęciem całej tej grupy fotografów.
Także, ale było Poland, nie Holland.
No, oczywiście, no i mam satysfakcję, fakt, że w jednej gazecie zaistniałam z Aishwarią Rai, ich boginią Bollywood. Więc to jest coś.
Drodzy Państwo, magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj naszym gościem była Magdalena Brzezińska, która opowiadała o swojej kolejnej podróży do Indii. Jeśli ktoś dopiero niedawno włączył radioodbiornik i chciałby posłuchać więcej, to zapraszamy na www.radiopik.pl. No i teraz ważne, czy będą mogli to Państwo zobaczyć. Magdo, udostępnisz kilka zdjęć, jak zazwyczaj, żeby
oczywiście
pokazać trochę ten klimat?
Specjalnie dla Państwa.
To już teraz zapraszam raz jeszcze na www.radiopik.pl, zakładka audycje i Na Szlaku. I pięknie dziękuję, Magda Brzezińska, po raz kolejny w magazynie Na Szlaku. Dziękujemy.
Dziękuję.